no na tym polega dobry pokaz, że coś nas wciąga do tego świata projektanta i to dla mnie było interesujące zawsze. Ta manipulacja poniekąd emocjami widza. Tylko to już jest przekroczenie tej granicy, która zmierza ku jakiemuś średniowieczu, że staramy się wszystko już tak ujednolicić. Nie ma w tym przestrzeni na kreację, na kontrowersję, na jakąś prowokację, no na Boga, no na tym też polega sztuka. Prowokujmy świadomie, nie obrażając, ale prowokujmy. Nie będąc twarzą, mówimy rzeczy, które nie przeszłyby mi przez gardło nigdy. Sama je słyszę. Pytam siebie, jak człowiek, może drugiemu człowiekowi, jak matka, może drugiej matce, jak kobieta, może drugiej kobiecie powiedzieć takie rzeczy?
Męskość ma wiele twarzy to cykl rozmów realizowanych we współpracy z firmą Galderma Polska. Zapraszam na rozmowę z Katarzyną Sokołowską, producentką i reżyserką pokazów mody, jurorką polskiej edycji programu Top Model. Jak zmienia się moda męska? Gdzie jest różnica pomiędzy sztuką i ekspresją twórczą projektantów, a miejscem na modę użytkową? Jak przygotować i zaplanować udany pokaz? Ale przede wszystkim porozmawiamy o życiu na własnych zasadach. W końcu Hera on Air to wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Czy jest recepta na udany związek? Jak wykorzystać przenikające się pierwiastki męskie i kobiece w relacji? Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy.
Herra on Air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach.
Katarzyna Sokołowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Ty jesteś najczęściej określana reżyserką pokazów mody. Skąd to się wzięło?
Ciekawa sprawa. Reżyserką to zupełnie od niedawna. Okay. Raczej do tej pory reżyserem. Ciekawy początek, co?
A to ładne.
No, ciekawy, bo zwłaszcza w naszej rozmowie myślę, że może być takim punktem zapalnym. Mm-hmm. Bo ja czasami dyskutuję z tą reżyserką, dlatego że nigdy się nie czułam źle jako reżyser. Mm-hmm. I tak generalnie też myślę o mnie, o życiu, o ludziach. Te końcówki dla mnie nie mają szczególnego znaczenia autentycznie, więc nigdy się nie czułam źle z tym reżyserem.
Nie jesteś strażniczką feminatywy, tak?
Wiesz co, nie jestem, aczkolwiek rozumiem potrzebę i jakby rozumiem, że przyszedł ten moment, kiedy chce się to podkreślić, zaznaczyć, wyboldować, jak zwał, tak zwał. Więc absolutnie to rozumiem i z tym nie dyskutuję. Natomiast faktycznie te końcówki nigdy dla mnie nie były szczególnie istotne. Inne rzeczy jakby mówiły o tym, czy dobrze się czuję będąc reżyserem, reżyserką, czy dobrze się czuję w tym, co robię, czy robię to dobrze i tak dalej, i tak dalej.
Robisz to dobrze?
Robię to na własnych warunkach, mając nadzieję, że jest to standard, który jest zadowalający, może nawet nie, pożądany, o tak bym powiedziała. I tyle.
Ale kto wyznacza ten standard?
Wiesz co, faktycznie no, pytanie o tyle przewrotne i też pewnie by się tu trzeba historycznie odwołać do początków mojego zawodu, czyli to były te lata, kiedy w Polsce moda zaczęła, tak jak wiele innych branż, kiedy skierowała się na takie tory wolnorynkowe, powiedziałabym, i kiedy zaczęła być potrzeba na obsługę tej mody, już nie tylko w zakresie projektowania, ale również takiej no, obsługi raz sprzedażowej, ale dwa marketingowej i tak dalej, i tak dalej, bo tych odcieni jest bardzo dużo, jest to branża taka jak inna. I wtedy faktycznie zaczęłam budować swój zawód, bo też to podkreślam, że to nie jest tak, że pokazów mody wcześniej nie było, one były i to na poziomie zauważalnym. Telimena, Moda Polska, to wszystko były marki i pracowali tam wspaniali ludzie, duże nazwiska. Oni tworzyli świat tych korporacji ówczesnych. Natomiast mówię o czasach, kiedy faktycznie zaczęła być potrzeba na komercyjne uprawianie tego zawodu. To już nie były osoby z tych firm wywodzące się, które tam projektowały, były takim guru i sercem i głową tych firm, ale mówię o takiej obsłudze po prostu z zewnątrz, w tym sensie komercyjnym. I wtedy zaczęłam budować ten swój zawodowy świat. Oczywiście to była jedna wielka niewiadoma, bo tak naprawdę trudno było się spodziewać i w ogóle przewidywać, czy ja go zbuduję na tyle, że będę mogła uznać, że to jest mój zawód, że ja zarabiam, bo to też o to chodzi trochę w uprawianiu jakiejś profesji, że raz spełniamy się artystycznie, emocjonalnie, intelektualnie i tak dalej, ale dwa, jednak jest to źródłem dochodów po prostu. Jesteśmy w stanie z tego żyć. Wtedy możemy się temu poświęcić w pełni, więc to była jedna wielka niewiadoma. Skoczyłam trochę na główkę, ale na tyle mnie to pociągało, już tak skracając tą historię, bo ona jest już taką historią, o której wiele razy mówiłam. Skoczyłam na główkę i no mogę po latach powiedzieć, że nie wiem, czy w kategorii opłacało mi się. No tak, no życiowo mi się to opłacało. Okupione to było oczywiście wieloma historiami i też po drodze i wysiłkiem, i goryczą, i zastanawianiem się, czy dobrze i tak dalej. Natomiast ciągle gdzieś ta idea fix i to mrowienie w sercu, w głowie przy realizacji pokazu, ono było na tyle silne, że no jednak tkwię w tym. Czy tkwiłam, teraz troszeczkę zwolniłam z powodów osobistych. Pierwszy raz w życiu tak naprawdę. Ale tkwię w tym 20 ponad 5 lat, prawie 27.
Długo. Jakie jest znaczenie pokazu mody dla marki?
No, przeogromne, tak bym powiedziała, na wielu poziomach. Oczywiście to jest premiera kolekcji. Teraz jak świat pokazuje i to, co się zmieniło, pandemia, wojna i tak dalej, że ta premiera nie musi się odbywać w takiej wersji, jaką znamy przez ostatnie lata, czyli w postaci pokazu mody, który się dzieje tu i teraz z jakąś określoną grupą publiczności. Trochę się to zmieniło z przyczyn oczywistych i projektanci, i reżyserzy, i reżyserki, i ludzie obsługujący tę branżę no, musieli też troszkę się przestawić z myśleniem na inne tory. Po prostu realizacja pewnych zadań nie była możliwa. I troszkę inaczej wyglądają te premiery. I dobrze, bo to też było nieuniknione, już pomijając pandemię i wojnę. Wydaje mi się, że każda konwencja przechodzi pewnego rodzaju transformacje na różnych odcinkach czasu i to było naturalne. Natomiast pokaz mody to jest premiera kolekcji, jaka by ona nie była, czy wirtualna, czy tu i teraz, duża, mała, wszystko jedno. Jest to jakiś komunikat wysłany w świat, gdzie projektant rodzi swoje kolejne nowe dziecko i pokazuje faktycznie swój sposób myślenia, bo pokazy mody to też z jednej strony pokazywanie konkretnych wzorów, ale też sposobu myślenia, sposobu jakby tej strony artystycznej, bo nie zawsze ten pokaz premierowy to jest 1:1 potem z kolekcją sprzedażową, bo są różne pokazy. Są te pokazy, które są kreacją, prawda? Jakimś no, wydarzeniem, które wykracza poza potem nawet sklep, w którym można to dostać, tylko jest pewną bajką, którą sprzedajemy, pewnego rodzaju historią, opowieścią, emocją. No na tym polega dobry pokaz, że coś nas wciąga do tego świata projektanta i to dla mnie było interesujące zawsze. Ta manipulacja poniekąd emocjami widza. Wyobrażanie sobie, co on, oprócz ubrań oczywiście, bo one są tu głównym bohaterem i bez dwóch zdań. Dobra moda obrodzi się zawsze. Ale żeby ją pokazać i wyeksponować, trzeba coś więcej. Więc dla mnie ta historia była istotna w tym wszystkim. Ta praca z muzyką, ze scenografią, ze scenariuszem, z jakąś koncepcją w ogóle na to wszystko i praca z projektantem, no bo to jest jego dziecko ostatecznie, nie moje. Ja jednak mam tą historię usługową tutaj. To jest moje zadanie. I to też było dla mnie bardzo ważne. Jak wejść w tą relację, żeby raz zrealizować no, koncepcję i pewne myślenie projektanta, ale dwa też reżysersko no, dać temu moc pewną i też pokornie schować to, co jakby no, rozumiemy się, pewnie kiwasz głową ze zrozumieniem, więc to też jest takie zadanie, bo najgorsze jest przerost formy nad treścią. To zawsze musi być w punkt zrobione i tutaj trzeba poskromić, powiedzieć jasno, co jest nie do zrobienia, też być szczerym wobec projektanta przede wszystkim. To zawsze było takie moje, dla mnie ważne bardzo, żeby powiedzieć, że papier przyjmie wszystko, ale reżyser nie może obiecać projektantowi wszystkiego. Musi zrobić fantastyczną rzecz w obrębie budżetu, miejsca, możliwości i tak dalej. To jest to wyzwanie i to jest zawsze było dla mnie coś fascynującego w tej pracy.
I to jest ciekawe, bo dotykamy takiego obszaru, w którym projektant z reguły obstawiam, że ma swoją wizję.
Oczywiście, wspaniale. Ja też tego od niego wymagam. Tylko pamiętaj, że każdy projektant to jest zupełnie osobna jednostka. Mhm. Jeden bardziej muzycznie myśli. Coś go inspiruje w dźwięku, coś i tak dalej. Jeden myśli bardzo technicznie, ubraniowo. Dla niego jest najważniejsza kolekcja. To, w czym się porusza w zakresie projektowania. Nie chce się za bardzo skupiać na innych rzeczach, bo się na tym nie zna, mówi o tym, nie chce i tak dalej. Inny z kolei inspiruje go jakieś miejsce, scenografia, jakiś pomysł, jakaś myśl, czasami oderwana od wszystkiego. I to jest to pole do naszej współpracy. Bo od tej jednej myśli, tego jednego pomysłu, albo od ubrania czasami, zaczyna się rozmowa o pokazie. I to jest fascynujący proces mnie.
Czyli ty jako osoba przygotowująca ten pokaz odpowiadasz od którego do którego momentu?
Łatwe i trudne pytanie, bo trzeba pamiętać, że pokaz mody to nie jest tylko reżyser i projektant. Że jeszcze pracujemy z bardzo dużą grupą ludzi, naprawdę bardzo wyspecjalizowanych i to jest fantastyczne. Ja zawsze się lubię otoczyć naprawdę ludźmi, którzy wiedzą, co robią, wspaniale myślą, są otwarci i tak dalej. Ale no taki już mam też charakter i myślę, że na tym też rola reżysera polega, że masz wpływ na te wszystkie elementy, że jesteś właśnie w każdym elemencie tych procesów. Bo koniec końców no musisz jednak dowodzić pewnym projektem, który jako całość musi mieć znaczenie, być spójny i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę sobie, że to jest bardzo wiele różnych składowych, za którymi stoją również specjaliści w swoich dziedzinach, bo trzeba powiedzieć o stylistach, trzeba powiedzieć o fryzjerach, o makijażystach, o wszystkich twórcach, którzy również tworzą taki pokaz, ale również o całej obsłudze, tej, której nie widać, całym backstage'u, asystentach, garderobianych i tak dalej. Plus jeszcze o tym, co widać, czyli o całej ekipie realizacyjnej. Czyli raz to jest zarządzanie projektem tak jakby już na etapie produkcji tego projektu, a praca z producentem, z kierownikiem produkcji, to też jest bardzo ważny element. Czyli raz to jest zarządzanie tym projektem, ale dwa, to potem jest zarządzanie już próbami tym, co się dzieje tu i teraz na planie, czyli to jest światło, to jest choreografia, to jest przeprowadzenie prób, udział w przymiarkach, bo to też jest istotne, bo oczywiście tutaj stylista decyduje o wyglądzie tej sylwetki od początku do końca, ale potem ta jakby ułożenie całej dramaturgii pokazu, to jak to wygląda, jakie są napięcia, co tam jest ważne w tym, i to już jest nasza wspólna praca, więc i oczywiście projektanta naturalnie. Także to jest bardzo, bardzo wielowątkowa historia i właśnie nie ma jednej recepty, bo każdy pokaz jest innym pokazem, mimo że no, modelki chodzą, wciąż chodzą. Chociaż oczywiście jak pokazuje ostatni czas, tak jak mówię, to już nie musi być fizyczne chodzenie po wybiegu, żeby się ten pokaz odbył, ale one jednak no, w dużym skrócie wciąż chodzą. Wydawałoby się laikowi, który no, nie bywa na pokazach, że to jest ciągle ta sama formuła, ale jednak produkcja każdej takiej realizacji to jest no, zupełnie inna bajka. Są pokazy duże, małe, handlowe, bardziej wykreowane. Nie ma to znaczenia. Wydaje mi się, że każdy ma swoje zadania i nie wolno stracić czujności, bo to jest taki rodzaj twórczości, gdzie można się wyłożyć właściwie w każdym momencie, bo trzeba pamiętać, że to jest wieczna premiera. Pokaz 12 minut, 15 minut, 8 minut. Koniec, nie ma. Nie do powtórki.
I to jest ciekawe, bo ja myślę sobie bardzo często, że sposób odbierania rzeczywistości, to co powiedziałaś, przez laika, bardzo często jest jednakże kreowany przez film, przez sztukę. I jak teraz powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, to w filmie pokaz jest cały czas pokazywany bardzo często klasycznie. Znaczy nawet jak myślę sobie o różnych projekcjach filmowych dotykających mody lub też w którym jest wątek modowy, to pokaz jest absolutnie klasyczny. Znaczy,
A powiem ci dlaczego.
No właśnie.
Dlatego, że nie ma nic bardziej stymulującego, a też i emocjonalnego, a też zapewne w filmie chodzi o nie sam pokaz, ale pokazywanie również reakcji czy pewnej relacji w stosunku do odbiorcy, niż klasyczny pokaz mody. Projektanci go kochają. Kochają, dlatego że mają tu i teraz premierę, która się dzieje fizycznie, gdzie przeżywają emocje, przygotowań, potem na tym backstage'u, wiesz, za scenografią, to jest rodzaj adrenaliny, którego nie masz, jak oglądasz coś, co jest zarejestrowane, co jest jakby w tej rzeczywistości online. Nie masz tej emocji. No, zdarzyła mi się ciekawa historia ostatnio. To był pierwszy pokaz w Polsce realizowany online. Robiłam go z marką MMC. Zaczęła się pandemia i w ogóle nie wiedzieliśmy, co będzie faktycznie. Pokazy się odwołały. Nie wiadomo do jakiego momentu. I tutaj faktycznie zrodziła się taka myśl, żeby ten pokaz spróbować zrobić z rejestracją. Ja miałam taką ambicję wtedy właśnie, żeby to nie był film modowy. To mnie nie interesowało, bo taka film modowy, taka konwencja już
była.
Ona była przed pandemią, to jest zupełnie jakby też nowa kategoria sztuki, są już festiwale filmów modowych i tak dalej. Jest to, no, tak jak mówię, konwencja już świetnie sobie radząca. Natomiast dla mnie wyzwaniem było zrobienie pokazu mody, który będzie miał jednak tą estetykę, jakiś rodzaj ekspresji, której w pokazie mody takim fizycznym jest, czyli że jednak modelki nie będą tylko montowane po trzech krokach zbliżenia, wiesz, taki rodzaj montażu, który w filmie modowym jest typowy, tylko jednak będą w jakiejś scenografii się poruszały, faktycznie będzie w tym taka estetyka, która może przywoływać pewną emocję, będzie to trwało w czasie, nie będzie za dużo montażu i to się niesamowicie udało, wydaje mi się, i to nas bardzo wzruszyło, ale również realizacja tego projektu była niezwykle wzruszająca. Przypominam sobie moment, kiedy realizujemy taką scenę, gdzie jest tylko dwóch modeli, którzy wykonują pewną etiudę, która trwa w czasie. Faktycznie jest fragment muzyki, który oni muszą wypełnić swoim ruchem, tak jak to bywa normalnie na pokazie mody. I robimy próby oczywiście i przy rejestracji tego fragmentu projektanci płaczą. To było tak wzruszające i to było tak dotykające, jakieś takie metafizyczne, że faktycznie wszyscy poczuliśmy, że tak jakby się ten pokaz dział, bez publiczności, tu i teraz. I to było coś takiego, co ja mam przy każdym pokazie mody, który realizuję i dlatego pewnie tak długo to robię, bo wiesz, to co ja czuję w reżyserce stojąc, jak mnie ściska gdzieś tutaj i teraz ci pokazuję, nasi słuchacze tego nie widzą, ale krótko mówiąc w sercu, w żołądku, w gardle, to jest coś, co jest niepowtarzalne. I jak ja sobie myślę, że już mam po dziurki w nosie, po prostu tej, no, nie pokazów absolutnie, tylko to jest życie, które jest podporządkowane tym realizacjom. Całe moje życie było podporządkowane pokazom, gdzie nie było już przestrzeni na inne rzeczy często, bo byłam ciągle w próbach, przed próbami, po próbach, w produkcji. Potem miałam takie postanowienie, że w dzień po pokazie na pewno już nie, absolutnie już nie biorę żadnych rzeczy pokazowych, nie mam żadnych spotkań i tak dalej. I nigdy się tak nie udało. Nigdy się tak nie udało, bo projektanci już często podczas pokazu mówili: Kasia, ale wiesz, kolejny termin rezerwuj. I to się nigdy nie udawało, żeby takie postanowienie powziąć. I tutaj faktycznie, no tutaj moja sytuacja życiowa teraz, czyli maluch w domu, no spowodowała, że widzisz, życie jest niesamowite, nie? Że to był pierwszy moment, który powiedział mi: zwolnij, przystopuj. Nie mówię o pandemii, to była wymuszona sytuacja, tego nikt z nas nie planował. Ale teraz faktycznie to jest takie, no, świadome przesunięcie pewnych akcentów w moim życiu. No to jest oczywiste, więc tyle. Także jak pytasz, co jest takiego w tym pokazie, kończąc już ten przydługą moją wypowiedź, no to faktycznie raz to jest ta premiera kolekcji, pokazanie nowej kolekcji, po prostu sprzedażowo, no klienci to muszą zobaczyć, po to się robi Fashion Week na świecie. To jest to pokazanie światu swojego dziecka. Ale po drugie, to są, myślę, takie emocje dla projektanta, to jest zwieńczenie jego pracy w jakimś tam okresie, no bo no, moda się projektuje dla kogoś. Projektant jest artystą, on potrzebuje tego feedbacku na temat kolekcji, opinii, tego, że no, robi ją dla ludzi, to nie jest tylko sztuka dla sztuki. Chociaż oczywiście ja uważam, że moda jest sztuką i są projekty, które są absolutnie, nie musi być już nic więcej, one są na tyle mocne, i że wystarczą jako pewien obiekt pożądania i podziwu. O.
Kiedy podjęłaś decyzję, że to będzie twój świat?
Dosyć szybko. Ja pracowałam wtedy w teatrze. Zrobiłam kilka pierwszych pokazów w latach 90. I zaczęłam mieć tyle propozycji, że w pewnym momencie po prostu to były nie do pogodzenia światy po prostu. Nie dało się. Strasznie walczyłam ze sobą, dlatego że ja wyrosłam ze sztuki tak zwanej wysokiej. Muzyka dawna, muzyka klasyczna, teatr. Wiedziałam, że będę się kopała trochę. Z koniem się mówi, tak? Kopała się z koniem. Nie wiem, skąd to powiedzenie, ale że będę musiała udowodnić niejako. I zresztą wiele lat musiałam się teraz łatwo się mówi reżyser pokazów mody. Kiedyś kompletnie nie, nikt tak, choreograf, nie wiem, jakieś takie. Ja nie jestem choreografem, ciągle, oczywiście ustawiam ruch modelek na wybiegu, czy na scenie. No, wyrosłam ze świata sceny, całe życie na niej spędziłam, więc jakby to dla mnie było naturalne, że tutaj sobie, że będę to robiła sama, więc, ale ten zawód wykracza dużo szerzej niż ustawianie jakby choreografii tylko i wyłącznie. Więc, ale nie było to takie oczywiste, no bo też to była branża, która się dopiero zaczęła rozwijać. No, nie miała historycznie takich korzeni jak film, teatr, że jakby nikt nie miał wątpliwości, że reżyser w teatrze, czy że w kinie to jest reżyser, a w pokazie mody to jakiś event. Właściwie. No ale jak się okazuje, są eventy i eventy. Można być reżyserem, a można nie być reżyserem i robić eventy. No to też trochę pokutuje w tym świecie, bo no ja przestałam z tym dyskutować już wiele lat temu. Uważam, że niech każdy sobie robi, obrabia sobie tą swoją działkę, ma swoich klientów, nie dyskutuje z tym. Natomiast uważam, że czasami się nadużywa słowa reżyser, reżyserka w tych czasach.
Nie ciągnie ci iść do teatru?
Nie. Wydaje mi się, że ja spełniłam swoje oczekiwania. Bardzo świadomie też podeszłam do pewnych wyborów mimo wszystko, dlatego że bardzo szybko się zorientowałam, że artystycznie kręci mnie parę spraw i nie bardzo chcę z różnych rzeczy rezygnować. To już dosyć szybko sobie taką wiedzę na swój temat wypracowałam. To oczywiście wynikało z moich doświadczeń życiowych, bo od 7 roku życia właściwie byłam na scenie i byłam w takiej konwencji właśnie muzyczno-teatralnej, gdzie te wszystkie elementy, które w pokazie mody mają znaczenie, miały znaczenie. Czyli kostium, muzyka, ruch, światło, pewien scenariusz oparty nie na słowie, tylko na akurat na muzyce. Ale to bardzo mogę porównać jakby do świata mody, że tutaj akurat faktycznie ten scenariusz budujemy z ubrań i te napięcia oczywiście trochę inaczej się ustawia niż tam, ale jakby te składowe, one są takie równoważne. Ja się świetnie czułam w tamtym świecie. I ja gdzieś podświadomie, intuicyjnie szukałam czegoś, co zagwarantuje mi przedłużenie tego świata. Nie chciałam być tylko muzykiem. Oczywiście większość moich przyjaciół poszło w drogę, wstąpiło na drogę taką akademii muzycznych i faktycznie mam wielu wspaniałych przyjaciół muzyków. Natomiast ja jeszcze chciałam czegoś więcej. Pewnie stąd te eksperymenty teatralno-filmowe i tak dalej, no bo nie było takiej dziedziny, w której ja tak jakby wprost stwierdziłam, jakby, że mogę ją aplikować tak jeden do jeden. I nagle te pokazy mody odkryłam. To dzięki mojemu profesorowi, który zapytał mnie, no jakby chyba dobrze ocenił moje umiejętności. I mówi, i stąd się to wzięło, z takiego prostego pytania, czy nie chciałabym spróbować zrobić pokazu studentów projektowania ubioru. Od tego się zaczęło. Zrobiłam i tak jakby mi jabłko na głowę spadło. Myślę sobie, kurczę, Felek, to jest wszystko to, co może nie umiem jeszcze, no bo też byłam świadoma, miałam 22 lata wtedy. Ale to jest wszystko to, czego ja pragnę. Znaczy, co wiem, czego chcę. Wiem, co ja mam zrobić w ogóle z tym. Wiem. I tak i od tego się zaczęło. No i faktycznie okazało się, że mam do tego na początku jakąś intuicję naturalnie, no bo też wszystkiego się musiałam nauczyć, przede wszystkim o branży. Okazało się bardzo szybko, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na moje usługi. Najpierw przyszły marki komercyjne, to właśnie mówię o tym wolnym rynku, pojawiło się mnóstwo firm, młodych firm, które zaczęły produkować ubrania, sprzedawać te ubrania, zaczęły potrzebować te obsługi. Już panie, które pracowały nawet w takiej obsłudze administracyjnej, no nie byli w stanie jakby sobie poradzić z tym i to było takie naturalne. A później faktycznie projektanci też, którzy zaczęli się rozwijać, zaczęło być o nich głośno, no też zaczęli mieć tej pracy coraz więcej i no doszli do wniosku, że też się muszą podzielić trochę tym światem, które do tej pory ogarniali sami. No bo to zaczyna się rozbudowywać i tak dalej. Oczywiście to też musiałam tu zbudować jakiś rodzaj zaufania i takiej kompetencji, no bo to jest praca z wieloma nazwiskami, prawda? Nie na wyłączność. Czyli zbudować ten swój poziom zaufania, wiarygodności, nie kopiowania samego siebie i tak dalej, i tak dalej. Więc no, dużo by mówić. No, wiele lat to trwało. To śmieję się często, że znana powiedzmy jestem od paru lat, odkąd pojawiłam się w mediach, a tak naprawdę ten zawód uprawiam 27 lat i z tego żyję. Także wydaje mi się, że no to właśnie już nie muszę się tłumaczyć z tego, kiedy się stałam reżyserem pokazów mody. Dawno temu.
Masz jakieś takie pokazy, które według ciebie były mocnym kamieniem milowym, jeśli chodzi o twój rozwój, rozpoznawalność, rozwój kariery?
Wiesz co, chyba siłą jakby tego sukcesu było to, że każdy był dla mnie najważniejszy na świecie. Naprawdę. I z ręką na sercu mogę to powiedzieć, że nie miało znaczenia, czy jest mały, czy duży, czy z dużym nazwiskiem, czy bardziej handlowy. Każdy był dla mnie, no to jest za każdym razem premiera. Premiera miałam wgrane w swój mózg, że premiera jest zawsze jakimś priorytetem, czymś, co jest, no, jak ktoś robi ze mną pokaz, to ja mu gwarantuję to, że ta premiera będzie pełnym sukcesem. To jest wgrane jest pewnie, nie wiem, no, z dzieciństwa, właśnie z tego życia koncertowego, że każdy koncert ma swoją publiczność, że nie można dać ciała po prostu, że masz odpowiedzialność i tyle, więc to chyba od tego się zaczęło. Więc dla mnie każdy pokaz, każda realizacja była takim kamieniem milowym. Oczywiście pokazy z projektantami zawsze były takie najbardziej widoczne i najbardziej spektakularne, bo tutaj no, różnego rodzaju miejsca, wyzwania, to było takie widowiskowe. Aczkolwiek cały czas to był niszowy zawód. Ja cały czas jednak no, świat mody w takiej wersji, jaką teraz znamy, również dzięki Top Model, bo możemy mówić o tym głośno, tak jak gotowanie stało się taką publiczną sprawą. Tak również świat mody. No jednak w Top Model możemy mówić i mówimy od 11 sezonów, jak to wygląda, czy jak to może wyglądać, więc myślę, że teraz już jest łatwiej jakby to ocenić, ale gdzieś tam to zawody, które uprawiamy, nawet zawód projektanta, no poza tym, że robi kolekcję, był dosyć taki enigmatyczny, prawda, jak to wygląda, jak, z czym to się je i no teraz możemy powiedzieć, że widownia szeroka wie, ale jeszcze parę lat temu, no to była dosyć niszowa sprawa, umówmy się, takie premierowe pokazy, no to głównie Warszawa jednak. Mhm. Z jakąś określoną grupą ludzi zaproszonych. Nie da się kupić biletu na pokaz. To jest rzadko. No bywają takie produkcje. Chyba nie. Może na jakieś konkursy, tego typu rzeczy. Natomiast no, pokaz mody to jest premiera, na którą projektant zaprasza określoną grupę ludzi. One nie są ogólnie dostępne. Po prostu. O, zamyśliłeś się.
Tak, bo się zacząłem zastanawiać właściwie. Dlaczego nie ma tak, że można kupić bilet na pokaz mody?
Dlaczego nie? Ale to właściwie chyba jest, odpowiedź jest chyba prosta, bo to jest właśnie ten jeden raz, ta premiera, która jest niepowtarzalna i no my nie jeździmy w trasy z pokazami. Zobacz. Tak jak jak muzycy na przykład. Mhm. Produkuje się koncert, prawda, który, no, no można zrobić koncert też na zaproszenie, tak teraz o tym myślę, ale potem jeździ się właśnie po to, żeby, bo zarabia się pieniądze jako muzyk, a tu projektant zarabia pieniądze sprzedając ubrania. Pokaz jest tylko premierą, pokazaniem tego, co zrobił, co pójdzie właśnie do sprzedaży. O, i pewną tak jakby wizualizacją tego świata, który chce opowiedzieć, tej historii.
Ja przepraszam, bo się zamyśliłem,
ale bardzo.
Wiesz co, bo
wyobraziłeś sobie trasę z pokazem.
Tak, ale mówię zupełnie poważnie. Jestem zaangażowany w taki projekt Scena Jutra, gdzie pokazujemy trochę, jak bardzo często my nie zauważamy zmian, które zaszły. Ja właśnie sobie uświadomiłem jedną rzecz, że świat w dużej mierze social mediów, który powoduje, że bardzo mocno rozszerzył się rynek osób, które myślą, że mają prawo do tego, żeby się wypowiedzieć i ocenić. Social media to jest jedno z tych miejsc, w którym każdy ma prawo być.
To prawda.
Krytykiem, w tym momencie krytykiem modowym, powoduje, że my dalej trzymamy pokazy mody w pewnym sensie za zamkniętą kurtyną.
Nie do końca, dlatego że teraz, zobacz co się dzieje, każdy pokaz mody jest bardzo mocno zdokumentowany. Nie dość, że można zobaczyć każdą sylwetkę z osobna. To jest pewna konwencja, która na całym świecie jakby funkcjonuje. Czyli możesz zobaczyć sobie nawet sylwetki odarte z tego całego anturażu, bo w pewnych relacjach nie ma znaczenia już nawet ta oprawa, w której ten pokaz się odbył. Tylko ma znaczenie, już mają konkretne projekty. Mhm. I z każdego pokazu jest taka dokumentacja, której właśnie projektant pokazuje swoje projekty. Ale też realizuje filmy, które potem są montowane i które można zobaczyć. Dlatego, że trudno mi sobie wyobrazić, oczywiście można z tymi pokazami jeździć, tylko to już nie będzie ten sam pokaz. O ile koncert, z racji historycznej, z racji tego, że wiemy, że musimy zapłacić za bilet ciężką kasę, bo przyjeżdża cała scena z całą, wiesz, z całą techniką, z całym backline'em, ze scenografią, są gigantyczne produkcje. Tak tutaj musiałby być podobny mechanizm, bo żeby ten pokaz zrealizować w tej wersji, w której realizowana jest premiera, to trzeba by było tak naprawdę znowu tą całą oprawę, scenografię przenosić. A co jeżeli ten pokaz jest w jakimś miejscu, które nawet nie ma scenografii wybudowanej, tylko to jest scenografia tu i teraz, jakiś, nie wiem, zabytkowy dworzec. Trzeba by szukać. Znowu to moim zdaniem implikuje potworny budżet. O to chodzi. Więc to jest, myślę, że kwestia finansowa. Oczywiście można tą kolekcję i to się dzieje, że projektant pokazuje gdzieś, no bo ma sklep w jakimś mieście, prawda? I zależy mu na tym, żeby gdzieś pokazać. Albo jest zaproszony na jakąś galę. I ten pokaz funkcjonuje. Czy kolekcja, może nie sam pokaz, ten premierowy, ale kolekcja funkcjonuje w różnych miejscach. Oczywiście Pociągające jest to, co sobie wyobraziłeś.
Mhm. A ja sobie zastanawiam się teraz, to nie miało być przedmiotem naszej rozmowy, ale właśnie sobie uświadomiłem, że moim zdaniem paradoksalnie jest całkiem spora grupa osób, które byłyby w stanie zapłacić za to, żeby wejść na moim zdaniem najbardziej cały czas niedostępną, a z drugiej strony pociągającą część świata mody, czyli dokładnie pokaz. Bo ja się nie zgadzam z tym, że dla nich ten film jest, bo to, co powiedziałaś, pokaz to są emocje.
Ale ja się zgadzam, absolutnie. Pokaz to są emocje i nie ma nic przyjemniejszego być na żywo. Ale to jest kwestia proporcji. Ile by tych osób się znalazło, które by chciałoby zapłacić pieniądze na to, żeby wejść na pokaz? Ile by kosztowała produkcja takiego pokazu, żeby była na tyle złożona i interesująca? Bo takich amatorów, co to przychodzą, tylko pamiętaj, na samo ubranie, to jest jednak jakaś określona ilość, prawda? On musiałby mieć swoją oprawę. Więc znowu relacja wydatku na to do pieniędzy, które musisz zapłacić na bilet, no próbuję teraz do tego podejść, tak wiesz, typowo racjonalnie, no bo do jaki tu musiał... Zobacz, w Polsce się nie udało do tej pory zrobić Fashion Weeku, który ma takie naprawdę... No, właściwie na całym świecie są te Fashion Weeki, u nas go nie ma. To jest bardzo złożony temat, naprawdę, uwierz mi.
Nie będę
to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego biletu, który trzeba zapłacić.
W ogóle nie będę cię przekonywał do tego.
Ależ nie, ja jestem absolutnie optymistką. Pokażcie mi takiego, co to zrobi, pogadamy.
Cały czas mi się wydaje, że jest taki moment, w którym jakbyś miał odbywać codziennie lub też co tydzień, lub też co miesiąc pokaz mody z dostępem za bilet, to byśmy wysycili rynek bardzo szybko. Gdyby miał się odbywać raz do roku, to myślę, że ludzie
przebierać
nóżkami.
Oczywiście.
Żeby być spoza listy i móc sobie jednakże tam poczuć się jak ten. Ale ja muszę dotknąć właśnie tego elementu. Co jest takiego w modzie, że ona jest tak bardzo pociągająca? Ludzie marzą o tym świecie.
Nie wiem, wiesz, nie mogę mówić tu z jednej, tak jakby widzę wiele odpowiedzi, bo...
Ile macie osób, które na przykład się zgłaszają chociażby do programu Top Model, które chciałyby tam
bardzo
wejść?
Bardzo dużo.
No właśnie.
Dlatego mówię, że to jest pytanie, jest bardzo złożone, bo dla każdego jest jakby pewnie inna odpowiedź, bo mróweczkę, która kocha szyć i projektować i tylko jakby to ją interesuje, to też jest znakomity powód, żeby się w tej modzie znaleźć. Dla innych to jest taki powód, który jest zrozumiały absolutnie, natomiast ma krótkie nogi, jest ta cała otoczka i ten cały blichtr, który jest do mody przypisany, czyli te wszystkie te sprawy, czerwony dywan, te wszystkie historie i tak dalej. Niektórym to bardzo imponuje. Nie widzą tego ogromu pracy, która dzieje się po drodze, tylko i wyłącznie ten efekt finalny, gdzie projektant jest tym szczęśliwcem, szczęśliwcem, który może to robić. Nikt się nie zastanawia często, czym to jest okupione i co on tam musiał biedny naprawdę przejść w życiu. I tak dalej, i tak dalej. Więc tych odpowiedzi jest bardzo dużo, bo jest bardzo dużo różnych powodów, dlaczego w modzie chcemy być. No dla mnie, ja o swoim powodzie ci opowiedziałam. Czyli mnie kręciła pewna konwencja, która skupiała moje żądze artystyczne. Absolutnie. Od tego się zaczęło. Ja nie miałam oczekiwań, że będę znana. Inaczej wyglądał ten świat, jaka znana. 20 lat byłam na backstage'u. Tylko ludzie z branży wiedzieli, kim jestem tak naprawdę. Więc to jakby mówi, jak się zmienił ten rynek. Teraz, gdybyś wszedł na pokaz mody dużego projektanta, to backstage jest równie rozbudowany, co ta strefa z publicznością. Tam jest tyle samo ludzi i nie tylko ludzi, którzy pracują przy pokazie, ale reklamodawców, sponsorów, ludzi, którzy ich obsługują, ludzi, którzy obsługują social media, zwykłych satelitów, którzy się kręcą, bo się chcą gdzieś... No, to jest... Ja czasami... Teraz już się przyzwyczaiłam, ale jak się zaczęła ta cała sytuacja, to my ludzie z mody, myśmy nie wierzyli w ogóle w to, co widzimy, bo czasami było ta strefa była bardziej rozbudowana niż to, co my, że tak powiem... tam knuliśmy ten skład, w którym pracowaliśmy, więc i tak dalej, i tak dalej. I to są wszystko już składowe mody. Jakbyś zapytał każdego z tych ludzi, co on tu robi, to on robi swoją wielką rzecz. Wiesz, to nie jest tak, że to można bagatelizować. Ostatecznie projektanci też na to wyrażają zgodę. Oni funkcjonują w tych social mediach, muszą mieć tą rejestrację, właśnie bez tej rejestracji tego pokaz musi, on musi mieć życie dalej. To są wydane pieniądze, to są przepracowane noce, dnie i stresy, że to nie jest tylko ta premiera. To musi żyć dalej. Projektant po pokazie nie może usiąść z założonymi rękoma. Udziela przede wszystkim przez 3 godziny wywiadów najpierw, no bo to jest znowu to, co on powie i tak dalej, to przedłuża trwałość tego, co się wydarzyło, to jest oczywiste. I tak dalej. Więc tych powodów jest bardzo dużo. Właściwie tą branżę trzeba by rozłożyć na czynniki pierwsze i tyle, ile tych zawodów, które tam są, to pewnie tyle jest powodów, żeby w tym być. A niektórym się po prostu wydaje, że to jest łatwy kawałek chleba, ale to życie weryfikuje szybko. Bo jak się nie lubi pracować, to naprawdę długo się miejsca nie zagrzeje.
Mhm. O. Modele i modelki.
Słucham.
Jaką odgrywają rolę w pokazie?
Gigantyczną. Też o tym mówię często. To po pierwsze, to już dalece. Zresztą dla mnie nigdy nie w ogóle dla mnie nigdy modelka nie była wieszakiem, jak to się tak. Mhm. Jakie czasy były różne, konwencje były różne. W jednych czasach się od niej wymagało takiej ekspresji swojego temperamentu. Gdzieś tam, nie wiem, te lata 50., 60., zobacz, co modelki robiły, jakie układy, co tam się działo. Potem z kolei przyszły czasy, kiedy ta modelka miała być taka chłodna i jakby mało ekspresyjna, właściwie...
Przeźroczysta.
Taka bardziej przezroczysta. I to też było zadanie dla niej. To nie dlatego, że ona była wieszakiem, dlatego, że taka branża mody miała takie oczekiwania. Teraz się znowu stawia na tą różnorodność, nawet teraz dalece dalej się wykracza poza tą konwencję, bo ta modelka to już nie jest tylko ta dziewczyna o określonych wymiarach. Mhm. Ale tak naprawdę bardzo też jest ważna jej osobowość, to jest wiadomo, o tym mówimy w Top Model, ale również jej byt w tym świecie już. Mhm. Social mediów, jej popularność, to co ona robi, co ona mówi i tak dalej. To jest taka, wiesz, symbioza różnych elementów, które dają sobie żyć nawzajem i tworzą coś, co nie wiem, jest dla tej publiczności teraz jakieś bardziej inspirujące. Świat mody jest odbiciem wszystkich zjawisk, które się dzieją w świecie. Mhm. Zawsze. Zawsze tak było. Po prostu. Mhm. Dlatego moda nie jest tylko ubraniem. Jednak coś znaczy, wiesz. Coś jest wyrazem czegoś. Jakiejś opinii, trendów, tendencji. Nie tylko w ubraniu.
Ja zawsze będę podkreślał, o czym my często zapominamy, to jednak, że moda ma w sobie bardzo ważny element, chociażby dla każdego pokolenia. Tak? Znaczy pierwszym elementem przechodzenia przez bunt dorastania jest bunt na poziomie mody.
Tak? Ależ oczywiście.
Bo to jest moment jakby szukania tożsamości.
Ależ oczywiście. I to i zawsze tak będzie. To jest ta najłatwiejsza. To jest ta pierwsza rzecz, którą możemy zrobić. Przez swój wygląd pokazać to, co czujemy. Prawda? I ci bardziej ekstrawertyczni, i ci tym bardziej introwertyczni, którzy nie chcą mówić werbalnie, prawda? Którzy nie mają tej łatwości. Z jakiegoś powodu, jak się popatrzy na studentów szkół artystycznych, to widać to doskonale, ponieważ to są ludzie zwykle, którzy potrzebują właśnie tej manifestacji, bo też umówmy się, nie dla wszystkich moda jest ważna. To też powiedzmy to sobie wyraźnie. To, że studenci, Akademii Artystycznych tak bardzo świadomie tej mody używają, to jest też kwestia ich potrzeb, temperamentu i tak dalej. Z drugiej strony, jak ktoś, nie wiem, nie ma w ogóle artystycznych ani zamiłowań, ani potrzeb i tak dalej, studiuje sobie jakiś... Nie chcę tutaj absolutnie rzucać jakimiś wydziałami, bo czasami studenci matematyki są równie pojechani, kolorowi i tak dalej. To nic takiego, ale po prostu niektórych nie interesuje moda. I też ich nie zmieniajmy. Dla nich zawsze ten basic będzie istotny. Okej, potem fajnie, jak sobie w życiu zdają sprawę, że można mieć ten basic taki i taki. Zwykłym t-shirtem się można świetnie bawić, prawda? Nie trzeba nosić ciuchów od couture i tak dalej. Natomiast nie dla wszystkich moda jest ważna. Natomiast to, co powiedziałeś, absolutnie jest tym pierwszym, tą pierwszą rzeczą, którą możemy tak z siebie wywalić. Prawda? I to jest fantastyczne. I to już mówi o tym, że ta moda jest ważna. ona jest ważna jako komunikat po prostu. I też projektanci, oni, dlatego mówię, że to jest ubranie, ale to jest jakiś ciągły komunikat, no coś ich pociąga w tym tworzeniu. Mówi o tworzeniu mody, nie mówi o tworzeniu takiej konfekcji, którą no, musi funkcjonować, no bo nie zawsze chodzimy ubrani w jakieś wyjątkowe rzeczy. Chociaż tak jak mówię, dobre dżinsy czy t-shirt też trzeba zaprojektować. Samo się to nie zrobi.
A później pokazać.
A potem pokazać. Z jakiegoś powodu wybieramy ten t-shirt, a nie tamten. Dlatego, że kochamy projektanta, coś nam się podobało w pokazie, że ten świat, który on proponuje, jest ciekawy. Ten sam biały t-shirt. Czasami o podobnym fasonie. Wybieramy dokładnie, konkretnie ten. Co więcej, chcemy za niego więcej zapłacić. Why? Bo moda jest ważna.
Ja bym wrócił do modeli i modelek. Do takiego tematu, który wraca bardzo często, a mianowicie seksualizacja. A mianowicie ten wątek, w którym, no właśnie, chcemy... Czy na pewno dzisiaj mówi się o tym, że nie powinniśmy seksualizować ciał kobiet? Mężczyzn zresztą też. Że powinniśmy patrzeć przez pryzmat różnorodności, piękno się zmienia, a nie tylko popędu. Czy moda jest na to gotowa?
W ogóle tak nie stawiam sprawy.
Okej, a jak?
Zastanawiam się teraz, co powiedziałeś do mnie. Dlatego, że to tak jak z tą końcówką, reżyser i reżyserka trochę, wiesz, dla mnie. Że dla mnie model czy modelka jest kobietą, mężczyzną, wszystko jedno, osobą, która pracuje używając swojego ciała w konwencji, którą jakby chcemy pokazać modę. Czyli jeżeli projektant, za tym reżyser, wyobraża sobie, że ta moda będzie pokazana bardziej seksownie, kobieco czy męsko, bo to też ma dwie różne jakby strony, no to zadaniem modelki jest w ten sposób to pokazać. Jeżeli projektant chce, żeby właśnie była chłodna, taka niedostępna i tak dalej, no to reżyser tego od niej wymaga. Często na pokazach, jak znowu pokazuje się już sporo backstage z całego świata, często jest tak, że modelki mają napisane bądź taka, bądź taka, bądź taka, bądź odważna też. Używa się też takich rzeczy, nie tylko dotyczących cielesności, ale też przymiotów ducha, czy umysłu, prawda? Bądź otwarta, bądź odważna, bądź pewna siebie. To nie są rzeczy dotyczące ciała. Prawda? Rzadko się mówi bądź seksualna. Raczej się mówi nie bądź taka seksualna. Znaczy raczej częściej proszę, żeby trochę mniej z tej takiej swojej fizyczności dziewczyny czy chłopcy dawali.
I to jest ten moment, kiedy się to zmieniło. Bo to jest ten moment, że mam takie przekonanie,
ale ja to robię 27 lat i cały czas tak myślę.
A nie miałaś kiedyś, żeby częściej miałaś napisane na tej kartce bądź zalotna niż odważna?
Zalotna? W ogóle nie cierpię tego słowa. Zalotna w modzie, że niby co? Nie, no czasami oczywiście,
kokietująca?
Że... Kokietująca, tak. Dlatego, że tego wymaga, to tak jak w teatrze trochę. Tego wymaga pewna kreacja. No nie da się pewnych ról zagrać wyłącznie przez pryzmat intelektualnych twoich przymiotów, czy tam wysokich takich, wiesz, bądź odważna, no, bądź zalotna, to dobre. Bądź, nie wiem, bądź różnych się używa słów, ale na pewno nie, tak jak mówię, nic w tym złego. Mam wrażenie, że padamy ofiarą na wszystkich poziomach i tej naszej seksualności, i rodziny, i poprawności. Znaczy właśnie padamy ofiarą tej poprawności, która dla samej poprawności. Ludzie, no świat zwariował. I ja nie wiem, z jednej strony dużo ludzi o tym świadomych mówi, ale to się dzieje. Ja nie wiem, te profesor Król świętej pamięci, on powiedział rzecz, którą bardzo mi pięknie wytłumaczył pewne zjawiska, które się dzieją. Mianowicie, że zawsze historia, pewne zjawiska zataczają pewien krąg, czyli zawsze po tym oświeceniu przychodzi to średniowiecze. Ja sobie tym wszystko tłumaczę, bo to się inaczej nie da wytłumaczyć. Dlaczego w tym wieku, w jakim jesteśmy, w tym momencie, w którym świat jest, zmierzamy ku jakiejś, że ta poprawność to już nie jest akceptacja czy jakby pokazanie tych dobrych cech, tylko to już jest przekroczenie tej granicy, która zmierza ku jakiemuś średniowieczu, że staramy się wszystko już tak ujednolicić. Nie ma w tym przestrzeni na kreację, na kontrowersję, na jakąś prowokację, no na Boga, no na tym też polega sztuka, prowokujmy świadomie, nie obrażając, ale prowokujmy, bądźmy otwarci, proponujmy coś, co jest tematem dyskusji, bo wszystko się już robi tak poprawne, że naprawdę za chwilę już nie będzie sztuki, mody, nie wiem, będziemy chodzić w uniformach, będziemy, nie wiem, jak to można inaczej wytłumaczyć, ja jestem zdruzgotana, powiem szczerze, mimo że uważam, że jakby mam bardzo silny kręgosłup moralny, że jestem naprawdę, no nie wiem, wychowana w takim duchu otwartości, tolerancji, no ale nie mogę dać przyzwolenia na ten hejt, który wynika właśnie z tego, że staramy się zrównać wszystko do jednej linii, która nie znaczy już nic, bo się boimy już powiedzieć, co... Może źle, powiedzieć się nie boimy, bo mówimy straszne rzeczy w sieci. Straszne rzeczy. Tylko właśnie mówimy te rzeczy bez żadnej odpowiedzialności, bez twarzy. Mhm. Nie będąc twarzą, mówimy rzeczy, które nie przeszłyby mi przez gardło nigdy. Sama je słyszę. Pytam siebie, jak człowiek, może drugiemu człowiekowi, jak matka, może drugiej matce, jak kobieta, może drugiej kobiecie, powiedzieć takie rzeczy. Więc ja nie rozumiem, Pentyle. Nie rozumiem.
Ja ci dziękuję za to, że powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy. Znaczy, powiedziałeś o dwóch wymiarach.
Strasznie się podnieciłam teraz aż.
Ale to dobrze. Powiedziałeś o bardzo ważnej. Powiedziałeś po pierwsze o tym, że jednym z elementów sztuki jest prowokacja. I to jest w ogóle bardzo ważny element, bo zaraz za prowokacją idzie refleksja, moim zdaniem.
Tak? Ależ znaczy, oczywiście. Czasami... A my się pozbawiamy tego. Bo z gruntu ustawiamy się na pozycji lepiej nie robić, bo potem taki jest jakby... Koniec tego myślenia. Lepiej nic nie robić, bo jak ktoś się nie chce konfrontować w taki sposób chamski wręcz, mm-hmm. z niektórymi z tymi, to woli nic nie robić. No bo się narazi na ten komentarz, w związku z czym, że nie chce odpowiedzieć tym samym tonem, bo jest inny. Mm-hmm. Bo jest inny, po prostu. No to, więc nie wchodzi w to. Ja sama to robię. Czasami słysząc niektóre rzeczy, powinnam powiedzieć basta. Tylko, żeby dotarło, to powinnam odpowiedzieć w tym samym języku. A ja nie chcę. Bo to nie jest mój język. I nikt mnie do tego nie zmusi.
Ale twoim językiem jest język sztuki.
Moim językiem jest inny język, więc staram się po prostu robić jako człowiek, jako artysta rzeczy, które uważam za wartościowe, które nikomu nie robią krzywdy, które coś znaczą, coś mówią i tak dalej. Zawsze powtarzam, obrabiaj dobrze swoje podwórko, to świat będzie lepszy. Z tych mikroświatów stworzymy większy, dobry świat. No taka jest prawda, no bo nie jesteśmy też w stanie wszystkiego zrobić, prawda? I tyle, no. Natomiast jestem oburzona tą próbą po prostu unifikacji wszystkiego.
Mhm. Ale brak unifikacji oznacza różnorodność. Moim zdaniem to, co jest bardzo dobrą rzeczą. Ja bym chciał, żeby ona trochę wybrzmiała, bo ja mam takie przekonanie, szczególnie po tej stronie trochę skrajnej, tej właśnie starającej się bardzo mocno wyrównać ten świat, mówimy na przykład, że w cudzysłowie golizna jest zawsze zła. Że jak staramy się wszystko w ten sposób pokazywać, to nie ma sensu. Ja zdaję sobie sprawę, że nie zawsze ona jest dobra, nie zawsze jest wymagana i nie zawsze jest jedynym
ale
kluczem.
Ale jest częścią nas.
Ale z drugiej strony uważam, że jest formą ekspresji.
No jest. Właśnie chcę powiedzieć,
tak.
Że świat jest złożony. Składa się i z golizny,
i z niegolizny.
Oczywiście do człowieka należy, jak bardzo będzie eksponował który z tych elementów. Natomiast próba wykluczenia golizny ze świata jest skazana na porażkę po prostu i będzie budziła właśnie skrajne jakieś... Nie wiem, jak to nazwać, zjawiska, te opinie, które po prostu są już absurdalne. No, no chyba wiem, nie wiem, no, to jest na pewno temat na bardzo długą rozmowę, pewnie kilku tęgich głów, żeby to jakoś próbować nazwać, ale myślę sobie, że harmonia jest takim rozwiązaniem we wszystkim. No to jest taki może trochę, wiesz, wyświechtane, harmonia, szukajmy harmonii. Ale naprawdę ta harmonia i to ma znaczenie. Świat jest różnorodny. Świat jest różnorodny, pozwólmy na to. Nie da się czegoś sprowadzić do tylko do jednego jakby koloru, po prostu. Mhm. I to samo jest z modą. Dajmy modzie być modą, dajmy modzie się wypowiedzieć, sztuce się wypowiedzieć. Nawet jak nam się coś nie podoba. Mhm.
To skoro mowa o różnorodności, to porozmawiajmy o różnorodności u ciebie. Od 4 miesięcy masz nową rolę. Mhm.
Teraz się uśmiechasz. No i co?
Co ona zmieniła?
Ona dopełniła. Mhm. Dopełniła takiego ogniwa, którego mi po prostu brakowało jako kobiecie. No bo mówiłam o tym, że starałam się bardzo wiele lat o dziecko i to dotyczy bardzo wielu kobiet, dlatego też pewnie to powiedziałam. Rzadko się tak osobiście wynurzam w ogóle, ale tutaj akurat byłam przekonana, że jest ważne, że to ważne, że to powiem po prostu, że to też nie jest tak, że Kasia Sokołowska, której życie jest usłane różami, wiesz, bo to, tak, to jest taki stereotyp, który funkcjonuje. Robi to, co chce, reżyserem pokazów czy reżyserką pokazów mody jest to po prostu nic, tylko bywanie, czerwone dywany. Też tutaj z powodu mojej rodziny też różne lecą takie okrągłe, duże, wiesz, słowa. Wszystko jej się udaje, krótko mówiąc, w dużym skrócie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ważne było dla mnie to, że powiem, że też dotyczył mnie ten temat i nie było to takie proste, no ale jestem tą szczęściarą. Mhm. Mam 4-miesięcznego synka jutro. Jutro masz 4 miesiące.
I kwitniesz jako mama.
Tak, wiesz, no czekałam na to, no. Czekałam na to, cieszę się z tego bardzo, bardzo. Dopełniłam, tak jak mówię, dopełniłam to swoje życie o tego młodego człowieka, do którego też chcę mówić, chcę mu przekazać jakieś rzeczy. Jestem w tym wieku, że myślę, że każdy ma taką też potrzebę, żeby coś zostawić po sobie. Nie tylko pokazy mody.
Okej. Okay. Myślisz, że przejmie HD? Pokazów mody?
Nie mam takich kompletnie oczekiwań. Wiesz, on dorośnie już w takim świecie, którego trudno nam sobie wyobrazić, powiem ci szczerze. Właśnie też ta poprzednia nasza cała rozmowa, ten wątek tej rozmowy o tej poprawności właśnie taką refleksję mam, że jednak chciałabym, żeby to oświecenie znowu nastało. Mhm. żeby to moje dziecko chodziło do szkoły i żeby żyło w świecie, który naprawdę jest otwarty, bo myślę, że to, co się teraz dzieje, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby to dalej szło w tym kierunku i żeby w momencie, kiedy on dojdzie do tego wieku szkolnego, no to w ogóle nie umiem sobie tego wyobrazić, powiem szczerze, więc życzyłabym sobie oświecenia dla niego. O, ja sobie dam radę, wiesz.
Dlaczego?
Dlaczego co?
Dlaczego sobie dasz radę?
No bo jestem bardzo, wydaje mi się, bardzo świadoma i taka bardzo zbudowana, natomiast właśnie, wczoraj zrobiłam taki wpis, bo byliśmy na wystawie Tamary Łempickiej i zrobiłam wpis, czym skorupka za młodu nasiąknie, bo trzymałam go na rękach i myślałam o tym, wiesz, że jednak to, co nas spotyka, to, co dostajemy w dzieciństwie, no on jest w wieku niemowlęcym, trudno tutaj, wiesz, demonizować, że nagle to jakiś wpływ ma na niego, ale chcę tylko przekazać pewną myśl, że faktycznie to, w czym dorastamy, jest bardzo istotne, jaki przekaz dostajemy i ono to powoduje, jakimi jesteśmy ludźmi, czy jesteśmy otwarci właśnie, i tak bym chciała, żeby to moje dziecko w takim duchu dorastało, a dziecko to nie tylko nasza prywatna, domowa rzeczywistość, ale również jego byt w tym takim szerszym rozumieniu. Chciałabym, żeby sobie dobrze radził w życiu, żeby był świetnie się czuł z ludźmi, w środowisku, w którym będzie dorastał i potem będzie dorosłym człowiekiem. I chcę, żeby po prostu to był super, super świat. No. Tyle. Ja sobie poradzę, bo już przeszłam różne fazy tego swojego życia. Jestem po prostu silna.
Jak reagujesz na komentarze? Pojawienie się dziecka u ciebie spowodowało, że świat się podzielił. Część powiedziała: super, pani Kasiu, gratulujemy, trzymamy kciuki, jest fantastycznie. Druga część powiedziała: po co ci to? Umiesz przemilczeć?
Wiesz co, to znowu, jestem na etapie, że ani nie milczę w tej sprawie, ale też nie wygłaszam jakichś wielkich manifestów. Moje życie jest komentowane od dawna, faktycznie. I...
Ale teraz już nie jest tylko twoje życie.
Teraz nie jest tylko moje życie, oczywiście. Tym bardziej jeszcze staram się spokojnie reagować, bo to już nie jest tylko moje życie. I poza tym nigdy nie wchodziłam w żadne takie konfrontacje, które wiesz... Pamiętam, jak pojawiłam się w programie Top Model. Zostałam zaproszona, bo już byłam uznanym reżyserem pokazów mody i wiesz, tutaj... Ta moja eksperckość stała się takim powodem zaproszenia mnie. Oczywiście przeszłam casting, jak wszyscy inni, no musiałam też tą jakoś, wiesz, musieli zbadać tą moją ekspresję taką przed kamerą, no bo bez tego się nie da być w telewizji. No ale głównie chodziło o to, że no, jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc no, coś mam do powiedzenia. Ale następnego dnia po emisji pierwszego odcinka przeczytałam, już nie jaki tam pokaz zrobiłam, czy coś fajnego zrobiłam i tak dalej, tylko że nie wiem, coś o celulicie, czy o coś tam o krzywo umalowanym oku. Co, ja byłam tak oburzona, byłam tak zdruzgotana, no bo kurczę, do tej pory w ogóle nikogo to nie interesowało kompletnie, że mam jakieś tak umalowane oko, czy wiesz, czy coś. No wszystko jedno, no po prostu coś, co dotyczyło mnie czysto fizycznie, mnie tak, wiesz... Po prostu zrobiłam krok do tyłu, no ale potem pomyślałam sobie, kurczę, no wiedziałam, co robię. Miałam 39 lat, nie byłam jakąś młodą dziewczynką, byłam już też doświadczona. Wiedziałam, że wejście jakby w ten show biznes taki związany z mediami, no to jest jakiś tam taki krok, który spowoduje, że no tak będzie, no że będę taka tykalna. Taka tykalna, wiesz, że można mnie tknąć palcem, wiesz, że wszyscy będą mnie jakby rozpoznawali, więc będą, no bo to jest taki mechanizm. Znasz kogoś z mediów, więc jakby znasz go, prawda? Więc możesz go klepnąć tak, wiesz, czasami miło go klepnąć, a czasami tak jakoś go klepnąć i tak go dotknąć, nie? Że tak jakby to jest takie dobro narodowe trochę. Nie rozumiem do końca tego, ale no jednak tak jest. Trzeba się z tym liczyć. Więc po prostu no musiałam przełknąć ślinę i pomyśleć sobie, no wiedziałaś, co robisz, no musisz teraz się z tym jakoś uporać. Więc no po prostu wzięłam na wstrzymanie i oczywiście jakby do tej pory taki mam trochę, jak czytam te różne komentarze, mam taki trochę cudzysłów do tego i tak staram się zobaczyć tego człowieka, który to napisał. Niestety zwykle ich nie widzę, bo to są właśnie zwykle ludzie bez twarzy. I to jest takie, bo o ile to pisze ktoś, kto no, staram się może wczuć w jego sytuację, że może coś go boli, nie wiem, no, myślę sobie, jakiś jest może powód. No niestety jeszcze jest całe grono tych ludzi bez twarzy, którzy nie wiem, kto to jest tak naprawdę, czy oni w ogóle są, czy ich nie ma, no bo przecież są te farmy różnych tworów, którzy produkują różne informacje, ale ktoś zawsze za tym stoi. Przecież one się same nie tworzą. Więc nie wiem, no staram się, tak jak mówię, mieć do tego jakiś cudzysłów i niektórych rzeczy w ogóle nie chcę traktować poważnie, a te niektóre, to wiesz, zawsze trochę boli, no, bo czytasz rzeczy, których myślisz sobie, co ten człowiek musiał przeżyć, że taką kategorią w ogóle myśli. Że ocenia cię, no bo ocenia cię przez pryzmat jakiejś swojej, no czegoś, no bo no jak inaczej? Nie wiem. Czy po prostu lubi źle do kogoś mówić? Nie wiem. No, powiem ci, że nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego i nie rozumiem też potrzeby takiego ciągłego komentowania różnych spraw. Nie rozumiem zupełnie. Chyba łatwiej mi komuś powiedzieć, zrobiłeś coś fajnego, albo nie powiedzieć nic. Nigdy mi do głowy nie przyjdzie, żeby komuś napisać, że zrobił coś źle. Mówiąc no bardzo tak grzecznie. Nie wiem, nie mam takiej potrzeby. Ale no, widzę, że jest grono ludzi, którzy taką potrzebę mają. Więc również temat mojego macierzyństwa jest też szeroko komentowany, jak różne inne tematy, ale on faktycznie wzbudził bardzo dużo emocji.
A ja myślę, że jest ważny. Bo ja uważam, że to jest trochę to, o czym powiedzieliśmy. No jakby są rzeczy, które muszą nas wybijać z jakiegoś nurtu i myślenia o macierzyństwie. No jednym z elementów myślenia o macierzyństwie jest też taki moment pod tytułem, że to jest okej, bo to jest twoje macierzyństwo.
Tak, ale oczywiście, że tak. I to jest absolutnie niepodważalna rzecz. Natomiast też wydaje mi się, że część tych komentarzy jest takich totalnie bezmyślnych. Takich po prostu niepodszytych żadną analizą, żadną myślą, żadną... Pomijając to, że dziecko zawsze jest szczęściem. W jakiej sytuacji by nie było, czyim dzieckiem by nie było, to jest zawsze coś niesamowitego. No, nowe życie, wspaniały młody człowiek, który będzie dorastał. Więc tutaj w ogóle nie widzę powodu jakichkolwiek, żeby to krytykować w jakiejkolwiek sytuacji. Natomiast myślę sobie też, że z takiej nieświadomości, bezmyślności pewne rzeczy wynikają. Komentarz dotyczący wieku na przykład. No, po pierwsze każdy ma swój timing, po drugie trochę się zmieniła nasza biologia, trochę czasu upłynęło znowu. Kiedyś rodziły 16-latki, no też by się można zastanawiać, czy one były dobrymi matkami, prawda? No i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę tego wartościować. Każdy jest w innym momencie w życiu. Nasza biologia no kompletnie zmieniła też w ogóle naszą aktywność, nie tylko w kwestii macierzyństwa, różne inne aktywności, prawda? Bo jesteśmy młodsi niż nasza metryka teraz, bo to jest wynik medycyny, świata, który się zmienia, technologii, które mamy i tak dalej, więc no nie do końca rozumiem tak jakby, no tak mówię, no nieświadome są te komentarze, ale nawet się nie chcę z tego tłumaczyć, wiesz.
A ja myślę, że warto mimo wszystko pokazywać dojrzałe macierzyństwo.
Natomiast ważniejsze, są dla mnie te głosy, którym dałam trochę, nie wiem, nadziei, to może za dużo powiedziane, ale jakiegoś... Dostaję naprawdę mnóstwo takich listów, dostaję mnóstwo takich słów, że od kobiet, które się borykają i facetów, które się borykają z problemem i nie mogą mieć dzieci i już, no więc chyba to są takie głosy, które są bardziej wartościowe tutaj niż ta krytyka.
Po pierwsze to jest nadzieja, a po drugie jest pokazanie tego, że kurczę, no to naprawdę jest taka decyzja, która po prostu jest decyzją nie zawsze w 100% opartą tylko o to, jak bardzo chcemy, tylko o to, czy możemy, ale jeżeli decydujemy się o to, żeby się starać, to jest nasza decyzja.
Ale otóż to. Poza tym w takich nacechowanych negatywnie komentarzach jest też taki komentarz dotyczący rzeczy, które w ogóle nie są związane z tym macierzyństwem. Mianowicie, że jestem nieodpowiedzialna, że jestem nieświadoma.
Bo?
No właśnie, że tak jakby to powoduje, że bo skoro się zdecydowałam na dziecko w tym wieku, to no jestem okrutna, jestem nieświadoma, jestem głupia wręcz, ponieważ to dziecko będzie miało mamę, która, wiesz, nie doniesie go do jego dorosłości na przykład, prawda? Co się dla mnie wydaje, że tak jakby ta decyzja o macierzyństwie powoduje, że ludzie sobie dają prawo do określania bardzo negatywnymi epitetami mnie osobiście. Tak jakbym była nieświadomą kobietą, rozumiesz? Tak jakbym ja tego nie przemyślała, ja nie była świadoma. Więc to są takie przedziwne mechanizmy, bo to już nie jest tylko krytyka tego samego macierzyństwa, tylko ta krytyka się wylewa jeszcze na nas jako ludzi. Po prostu. I to jest jeszcze gorsze. Prawda? Że to jest to danie sobie prawa, żeby komuś powiedzieć, no wręcz pan jest głupi. Tak myślisz, otwierasz oko i myślisz sobie, no właściwie co odpowiedzieć na taki komentarz?
Ja myślę, że to jest ten właściwy moment, żeby to powiedzieć wprost. To była świadoma decyzja?
Bardzo.
Przemyślałaś ją?
Tak, jestem świadoma.
Przemyślałaś konsekwencje?
Tak, jestem bardzo świadomą kobietą, mamą, człowiekiem. Nie wiem jeszcze, co mogę powiedzieć.
Okej, okay. I myślę, że wszyscy, którzy mieli do tej pory wątpliwości, tak, czy po prostu któregoś dnia Kasia się obudziła i powiedziała: ojej, patrz, mam dziecko.
Tak, tak.
O kurczę, i co teraz zrobię?
Tak, właśnie.
Niech mi ktoś napisze, jakie są tego konsekwencje, bo nigdy o tym nie myślałam. Tak, to żeby tak. Już mieli świadomość, że naprawdę to przemyślałaś.
Naprawdę to przemyślałam, tak. Ja i moi bliscy, bo to też jest zawsze sprawa nie tylko samej mamy.
Mhm. Jesteście zgodną parą?
Tak, tak, tak. No to są takie spotkania w dorosłym życiu, gdzie no, ludzie są ze sobą, bo chcą być bardzo i w tym nie ma żadnego przypadku. Różne są powody zawsze związków. Mówię tutaj o sobie. No po prostu spotkałam człowieka, z którym mam bardzo chciane dziecko.
To jest piękne.
O.
To dziecko ma płeć, prawda?
Synek.
A realizujemy tę audycję w ramach cyklu Męskość ma wiele twarzy.
Mhm.
I to jest ciekawe, bo z jednej strony wykonujesz zawód, który przez lata był zdominowany przez mężczyzn. Jednakże. Czy nie?
To znowu, wiesz, to nie, chyba no może tak, tak jak mówisz o reżyserach, też pewnie myślisz o reżyserach filmowych i teatralnych i tak dalej, to pewnie tak, w takim ogólnym odbiorze może tak. Ale jest bardzo wiele kobiet reżyserek.
Jest bardzo, bardzo, bardzo
wiele
dużo.
Kobiet reżyserów.
Jest wiele kobiet reżyserów, jest wiele kobiet reżyserek.
Jak kto chce.
Jak kto chce. Tak. Czym jest męskość?
Ale cisza zapadła teraz, słuchaj. Czym jest męskość? Trochę przewrotnie to powiem, ale jak tak mi pytanie zadajesz, to ci powiem, czym jest męskość. Trochę tym samym, co kobiecość.
Mhm.
Tak po dłuższym namyśle. Czyli zespołem i w przypadku kobiecości i męskości, to jest moim zdaniem to samo, zespołem takich mogę powiedzieć chyba dobrych, no. Takich dobrych, taką podstawą, zespołem dobrych cech, które jeszcze oprócz tej bazy takiej, wydaje mi się, identycznej, mają pewne takie odcienie czy niuanse związane, nie wiem, właśnie z naszą seksualnością, z tym, że inaczej pracują nasze półkule, że no ja mam takie wrażenie, znaczy ja bym to tak oceniła, bo ja wymagam od faceta i od kobiety właściwie takiego podobnego kręgosłupa, takiego człowieczego, nie wiem, jak to nazwać, tak? Tylko no, mamy jakieś takie swoje cechy, które są przypisane do płci. No, nie wiem, większa intuicyjność w przypadku kobiet na przykład. Chociaż tak jak się zastanawiam, wiesz co, to teraz sobie myślę, że to już chyba nie jest też prawda do końca. Bo tak chciałam powiedzieć, że logika jak w przypadku mężczyzn, nieprawda.
No.
że jednak to się teraz tak wszystko wymienia. Znaczy nawet nie teraz, to chyba zawsze było wymieszane. My chyba się w ogóle tak stereotypowo przyzwyczailiśmy, że facet to musi być męski, bo to jest męski, to jest taki, nie wiem co, twardy, nie wiem co. Właściwie nie. A kobieta, że co, miękka? Że jakaś kobieca, że no nie ma sensu w ogóle żadnego.
A jak wyglądała jakby ewolucja męskości w modzie? Czego kiedyś poszukiwaliśmy? Z perspektywy zarówno kolekcji męskich, jak i modeli. Czego szukamy teraz?
Wiesz co, no to jest właśnie chyba z tą... Ja myślę, że to jest trochę tak... To jest, mogłoby być dobrą puentą, dlatego że jak patrzymy na historię mody, no to czasami ta garderoba była bardzo damska, a czasami bardzo próbowała szukać takich bardzo męskich cech. A z kolei w modzie damskiej równie podobnie, tak naprawdę. Czyli co to oznacza? Ja to nawet chyba gdzieś powiedziałam, że kobiecość jest dopełnieniem męskości i na odwrót. Dla mnie. Że to jest tak jakby zespół cech, które się przenikają i tak naprawdę ja mogę powiedzieć, że jestem w pewnych momentach bardzo męska. W stereotypowym tego słowa znaczeniu, no bo tak jak no, jednak jestem kobietą. A też wymagam od mężczyzn, z którymi obcuję, pewnych kobiecych cech, delikatności na przykład, wrażliwości, które są jakby stereotypowo przypisane do kobiet. Mhm. A to nieprawda. Mhm. I co my z tym zrobimy?
To dlaczego wam się udaje? Mam na myśli o twoim związku. Jaką masz receptę na udany związek? Powiedziałeś, że on jest dojrzały i to jest fajne. Powiedziałeś, że jest już naprawdę z wyboru, bo wiemy, czego szukamy. A jak masz taką swoją definicję?
Wiesz co, ja myślę, że to jest kwestia otwartości dla siebie, czyli jakby nawet jeżeli ktoś się różni od ciebie. I to nie jest do końca kwestia damskich czy męskich cech. Mhm. Tylko ma inną osobowość, inne potrzeby, jest inaczej wychowany, ma inne takie kalki, nie wiem, myślowo, zachowaniowe, zachowawcze, to umiem dać temu przestrzeń. Mhm. I tego oczekuję w drugą stronę. No bo myślę, że to od naszej dojrzałości trochę zależy ten rodzaj. No bo związek jest to trochę jakiś rodzaj kompromisu, który osiągamy wspólnie. Jedni to oczywiście robią tak bardzo technicznie, to ty będziesz robił to, ja będę robiła to, a to. No tak czasami bywa, prawda? I w sferze finansów, i w sferze takich zachowań domowych i tak dalej. Inni robią to jakby mniej tak podziałowo, bardziej dzieje się to tak elastycznie, intuicyjnie. Ale jednak jest to kwestia pewnej otwartości na drugiego człowieka. I wydaje mi się, że to, co męskie i damskie w takim stereotypowym tego słowa znaczeniu, tak jakby to nie ma do końca znaczenia, że to jest jakby taki trochę zbiór różnych rzeczy, które tolerujemy u drugiej osoby. Mhm. I nie chcę tutaj tego jakoś za bardzo skomplikować, bo w gruncie rzeczy i tak jakimiś uproszczeniami się w życiu też kierujemy, no bo nie do każdej czynności, do każdego zachowania dorabiamy jakąś wyższą matematykę i próbujemy to komplikować, ale mi się to wydaje, że to jest kwestia tolerancji chyba, że jestem w stanie w tym momencie w swoim życiu tolerować pewne rzeczy, których bym może nie akceptowała dużo wcześniej, bo jestem dojrzała, bo wiem, że to jest niewarte tego stresu i tych nerwów. Jestem, myślę, że w stanie to zrobić. I myślę, że mój partner też, bo też pewnie niektóre rzeczy go wkurzają albo i tyle. I też jesteśmy takimi, wydaje mi się, osobnymi bytami, które świetnie razem funkcjonują, ale każdy jednak jest określoną, spełnioną osobowością ze swoją historią, ze swoimi przeżyciami. Nie jesteśmy tak. Chociaż to też nie jest złe, bo są związki, które są oparte na zależności. No to też nie ma jednego modelu. Ja po prostu uważam, że nie ma jednego modelu. No, że ja znalazłam człowieka, z którym jestem w stanie funkcjonować. Zarówno w tym życiu takim, które widać, takim jest takie ładne wszystko jest i jakieś takie, no to co pokazujemy na zewnątrz, prawda? I zarówno w tym domowym, zwykłym, normalnym życiu. No. Teraz jeszcze z młodym człowiekiem. To też jest taki dla nas dowód na to, że potrafimy. Mhm. Więc ta kobiecość i męskość, no to są jakieś przenikające się rzeczy. Wydaje mi się, że ja jestem kobietą, która ma trochę męskich cech. Męskich znowu. No męskich, które tak jakby porządkują pewne rzeczy. Że nie jestem złożona tylko i wyłącznie z intuicji i z wrażliwości i wiesz, a z drugiej strony, druga strona też jest mężczyzną, który posiada pewną wrażliwość, przynajmniej na mnie, no, albo na nasze dziecko i tak dalej, prawda? Trudno mi powiedzieć, czy jakby dotyczy to całego świata, ale no i tak to się dzieje chyba. Poza tym już pomijając związek, wydaje mi się, że już my mamy związek kobiety z mężczyzną, ale wydaje mi się, że te wiele twarzy męskości, to też jest ta zgoda na to, że ta męskość może mieć wiele twarzy, że może być różna. Mhm. Że może być bardziej taka właśnie wrażliwa, ale może być też no, bardziej, nie wiem, twarda, nie chcę powiedzieć obcesowa. No są też obcesowi faceci. Mhm. prawda? Są też bardzo wrażliwi. Mhm. I czemu nie? Tak jak kobiety. Są kobiety siłaczki i są kobiety, które no, są bardziej takie... nie chcę być wrażliwe, bo siłaczki też są wrażliwe. O. Nie dogadamy się chyba tu dzisiaj.
Chyba się dogadamy, wiesz, bo ty powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, że na sesjach bardzo często modelki mają pokazane hasła, które muszą pokazać. I ty powiedziałaś, że to czasami jest bądź odważna, bądź silna, bądź groźna.
Tak.
Bądź właśnie w tych w szeregu takich cech, które stereotypowo często się kojarzą z mężczyzną. I myślę, że po tej drugiej stronie, jak patrzymy na modeli, oni też mogą mieć pokazane hasła pod tytułem pokaż smutek, żal, gniew, ale też melancholię lub inne rzeczy. I myślę sobie, że to, o czym mówimy, to męskość i kobiecość ma wiele twarzy. A to oznacza, że mówienie, że coś jest jednoznacznie męskie lub jednoznacznie kobiece, po prostu nie zawsze ma sens. Że jak ja się czuję mężczyzną, więc to, co robię, jest męskie. Koniec. Mhm. Bez względu na to, co to będzie. Czy to będzie płacz, czy to będzie smutek, czy to będzie właśnie ten wspomniany gniew. Bo chyba mamy prawo do tego, żeby eksponować siebie i to, co trochę powiedziałaś, również na bazie komentarzy. Niech inni nam nie mówią, jak mamy żyć. Bo chyba faktycznie to trochę
właśnie
nie o to
chyba
chodzi.
Chyba męskie... No tak, no właśnie. Czy męskie to jest... też takie, że męskie jest pewnością siebie też trochę, prawda? Mhm. Niezależnie od tego, co...
Moje łzy są tak, męskie. Nawet wynikają bardzo głęboko z nich i uważam, że w tym konkretnym momencie są okej.
Okay. Ale kobiecość też jest pewnością siebie.
Totalnie.
Tak, prawda? Bo też no... Bo można by powiedzieć, że kobiece łzy są naturalne. Mhm. To jest kobiece, ale kobieca odwaga no też jest naturalna. I to jest męska odwaga czy kobieca? Kobieca odwaga, prawda? Mhm. Nie ma to znaczenia żadnego.
Mhm. Ja bym chciał wrócić na chwilę na pokaz. Chciałbym wrócić na pokazy dotyczące dokładnie zmieniających się elementów tego, jak moda jest pokazywana. Jeden z moich ukochanych takich komentarzy, w których ludzie często mówią, że coś poszło nie tak. To jest ten element, w którym ludzie pokazują dwa zdjęcia. Jedno zdjęcie takiej klasycznej, wręcz powiedziałbym konserwatywnej ulicy, w których wszyscy mężczyźni są w garniturach z gazetami. I z drugiej strony pokaz mody nowoczesnej, czyli mężczyzn, którzy wychodzą w nieprawdopodobnych kreacjach, których później najczęściej nie widzimy na ulicach, ale to jest jakby to jest ten temat, który się pojawia i który mówi, o, ta męskość się zmieniła, coś poszło nie tak. Mam prośbę, powiedz o tych kreacjach, które pojawiają się często na pokazach i po co one są, mimo tego, że później nie trafiają do sklepów.
No właśnie, to niesamowite. Wiesz, ja w ogóle nie myślę taką kategorią kompletnie.
Ale wiesz, że bardzo często są pokazywane, nie wiem, mamy największy pokaz znanych projektantów, w których się pojawia moda, w której każdy zdroworozsądkowy człowiek wie, że to nie będzie główna kolekcja w sklepie.
No tak, ale to jest właśnie to, o czym już mówiliśmy, że moda jest sztuką i że moda też jest wyrazem tego, co się dzieje i tego, co się dzieje na świecie i tego... Nawet nie mówię o trendach, bo trendy w modzie to jest kwestia przewidywalna, to są rzeczy, które są badane, które jakby historycznie z sezonu na sezon są przewidywalne, bo no, pewne rzeczy wracają, to jest absolutnie przewidywalne. Natomiast mówimy o takich, nawet już nie trendach, tylko o takich sytuacjach, które są znakiem naszych czasów i są pewnym komunikatem. Wydaje mi się, że dziwne byłoby właśnie, gdyby się nie pojawiały takie kolekcje, w których mężczyźni są właśnie kobiecy, czy kiedy te ubrania wykraczają poza ten stereotyp faceta w garniturze, o którym mówisz. Dlatego, że takim społeczeństwem jesteśmy, że takie są czasy, tacy są mężczyźni, takie są również odcienie męskości. I nie da się tego jakby pominąć, Od tego jest moda. Właśnie moda odważnie ma o tym mówić. I to jest naturalne. Byłoby dla mnie zupełnie dziwne, gdybyśmy teraz nagle zobaczyli na wybiegu tylko i wyłącznie oczami wyobraźni zobaczyłam, mam trochę bujną wyobraźnię, że są, nie wiem, pokazy męskie, garniturowe i są pokazy jakichś gladiatorów, przepraszam. No to jakbyśmy się cofnęli znowu i znowu byli niewolnikami tych stereotypów, w jakich się poruszamy. Nie taki jest świat teraz. Proszę zobaczyć na młodzież. Młodzież jest tutaj znakomitym papierkiem lakmusowym. Proszę zobaczyć, jak chodzą młodzi chłopcy ubrani. I to już jest, to już nawet nie jest związane i jest, i nie jest z ich preferencjami czy z ich seksualnością. Absolutnie nie. To jest po prostu, to są wolni, otwarci ludzie, którzy bardzo swobodnie podchodzą do mody. Jedni oczywiście, u jednych jest to związane z ich seksualnością, z tym, jacy są, prawda, w jakich związkach żyją, ale u innych jest to absolutnie swobodna interpretacja ubrania, no. Przecież historycznie też faceci chodzili w spódnicach na przykład, albo przecież te wszystkie kostiumy historyczne. Ja grałam w kostiumie historycznym wielokrotnie, ubrana w chłopięce kostiumy, w których było tyle elementów damskich, że ola Boga. Żaboty, różnego rodzaju koronkowe kryzy i tak dalej, i tak dalej. Więc ten kij ma dwa końce i dwa powody. Raz to jest tak jakby ta swoboda, z którą projektant ma prawo, wręcz obowiązek, powiedziałabym, projektować, a dwa, że jesteśmy różnorodni, że po prostu takie mamy pomysły na to. I to wszystko. I na tym to polega. Moda jest sztuką.
A do tego
i to jest chyba też odpowiedź na to pytanie, że ta męskość ma wiele twarzy i kobiecość ma wiele twarzy, prawda? Bo któż kobie... Tak fatalnie nie są komentowane kobiety w garniturach z drugiej strony. To też jest ciekawe bardzo. Dlaczego? Przecież...
Ja mogę powiedzieć jedną rzecz ze swojego doświadczenia, że na szczęście na pewnym etapie odkryłem spódnice męskie z Fidżi, które dalej będę podkreślał, że to jest jedno z największych odkryć moich na lato. Znaczy, wszyscy panowie, którzy uważają, że latem trzeba chodzić w spodniach, naprawdę załóżcie na spódnicę, wiesz, zobaczcie, co znaczy przy 36 stopniach najwyższy możliwy komfort.
Ja już nawet tutaj nie sięgam bo trochę mówiłam historycznie, ale już nie sięgam nawet do tych etnicznych tradycji, do tych wszystkich, no naprawdę, to tak jakby, to myśmy sobie trochę nałożyli te kajdany takie obyczajowe i co za tym idzie, związane jakby z ubraniem, bo to, tak jak powiedzieliśmy, to ubranie też było zawsze tym komunikatem obyczajowości pewnej.
Plemiennym.
No tak, no ale też obyczajowym, zasłanianie kostek u kobiet, potem odsłanianie kostek, wiesz, gorsety, potem brak gorsetów i tak dalej, i tak dalej. No to ubranie ma znaczenie. Ono na każdym etapie, w każdych czasach miało ogromne znaczenie i ma do tej pory. A teraz wydaje mi się, to co się dzieje na wybiegu jest też wynikiem tego, co się dzieje na świecie. No po prostu. A kobiecość i męskość, myślę, że w końcu jesteśmy gotowi na to, żeby tak otwarcie o tym mówić, że te odcienie i kolory tej męskości i kobiecości, one się przenikają, one funkcjonują razem. I nie wiem, no dla mnie naprawdę... I jestem osobą otwartą i naprawdę mam dużo tolerancji dla ludzi, dla ich przekonań, poglądów, dla ich seksualności. W związku z czym również oczekuję otwartości w sztuce, swobody wypowiedzi, ale też odpowiedzialności za słowo, bo słowa ranią bardzo i promowanie właśnie tych wszystkich złych zachowań dla mnie to jest niemęskie, niekobiece, nieludzkie. Tak bym to podsumowała.
To jest piękne miejsce, żeby postawić kropkę.
Kropka.
Ja ci dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję, że zabrałaś nas do swojego świata. Świata, który 4 miesiące temu się wywrócił. Trochę, nie chcę powiedzieć, że do góry nogami, bo to kompletnie nie o to chodzi, ale pokazał ci, że warto zwolnić i dostrzec inne rzeczy. Ale dziękuję też, że przez wcześniejsze lata zrobiłaś to, co zrobiłaś, bo moim zdaniem mam przekonanie takie duże, że zrobiłaś kilka dużych rzeczy, że jesteś spełnioną. No właśnie, jesteś spełnioną?
Jestem spełnioną kobietą w drodze.
Ale głodną. A to jest ładne, wiesz co, bo dotykasz, to jest bardzo ciekawe, bo ja bardzo często lubię rozmawiać o takim momencie, który nazywa spełnienie i ludzie się boją tego. A ja mam przekonanie, że moja definicja spełnienia to jest, że w tym konkretnym miejscu swojego życia mam poczucie, że jestem w dobrym miejscu. To nie znaczy, że nie chcę iść dalej. To nie znaczy, że nie mam drogi przed sobą.
Otóż to, właśnie, że myślę, że jestem w drodze, absolutnie. Co więcej, bardzo mnie ciekawi, co dalej. Bardzo. I zawsze, w ogóle zawsze to było takim motorem, który mnie stymulował i pchał do przodu, że zawsze byłam ciekawa, co tam za rogiem i za zakrętem i to mnie przeprowadziło przez wiele różnych momentów i przygód, bo faktycznie teraz tak patrząc, oglądając się, to ten mój wybór i tego zawodu spowodował, że teraz, że robię bardzo wiele rzeczy, do którego to mnie przygotowało. Czyli jakby faktycznie rozszerzyłam tą swoją działalność na bycie dyrektorem artystycznym wielu różnych projektów i związanych ze światem mody i z designu, ale to dlatego, że taką drogę przebyłam i po prostu mam ten kontekst, z którym mogę cały czas pewne rzeczy konfrontować i jakby odwoływać się do pewnych doświadczeń, jednocześnie mieć ten komfort, że mogę być otwarta i trochę eksperymentować i też nigdy się nie bałam ryzyka. To chyba też jest ten powód, że no trudno, najwyżej się potłukę, ale jak nie spróbuję, to będę żałować.
A żałujesz czegoś?
Chyba nie. Chyba nie. Wiesz, myślę, że byłabym... staram się być dla siebie też taka wyrozumiała i dobra i chyba właśnie byłabym taka niedobra dla siebie, gdybym powiedziała, że czegoś żałuję, bo to jest takie znowu, wiesz, negatywne ocenianie swoich różnych rzeczy. Niektóre sprawy się po prostu nie mogły potoczyć inaczej. I fajnie zaakceptować takie rzeczy, a nie ciągle się oglądać wstecz. Teraz się cieszę z tego, co jest. A my skończyliśmy tą rozmowę już, prawda, proszę pana?
Nie, ale jakby to jest ciekawe. Tak, to dobra, bo to jest ważne, w ogóle już na koniec, to ja myślę, żebyśmy byli wdzięczni za wybory, których dokonujemy. Nawet jeżeli z perspektywy czasu nam się wydaje, że mogłoby być inaczej, to w momencie, w którym podejmowaliśmy decyzję, pewnie nie mieliśmy danych, żeby podjąć inną.
Czyli mamy już dwie puenty, a nawet trzy.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
I dziękuję wszystkim, którzy byliście tutaj razem z nami. To jest ten moment, abyście mogli pewnie też skomentować tę audycję, napisać w mediach społecznościowych dobre słowo Kasi. I jeżeli macie jakieś uwagi krytyczne, to do mnie. Znaczy, umówmy się, że teraz będziemy pilnowali tego, że będzie więcej dobrych rzeczy. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję. Dziękuję państwu.